Raport literacki.
Witamy w najnowszym raporcie literackim. Jakub Ruźniak.
Anna Torchan.
I że jako jeszcze tak czujemy trochę klimat wakacyjny, to chcieliśmy tak nawiązać do książek, ogólnie mówiąc, wakacyjnych.
Książek lekkich, łatwych i przyjemnych, które dają nam pewną radość, a nie kojarzą się ze smutnym obowiązkiem studenta.
Tak, więc jako, że nie chcielibyśmy, żebyśmy tylko my jakoś tu się wypowiadali w kwestii książek wakacyjnych, to przeprowadziliśmy małą sondę wśród studentów, wśród was i posłuchamy, co powiedzieliście, a my będziemy się wypowiadać za chwilę.
Jakie książki w wakacje przeczytałyście?
Ja postanowiłam nadrobić literaturę fantastyczną i przeczytałam Wiedźmina Ostatnie Życzenie, to jest pierwsza część.
Wielki Marsz jeszcze nie dokończyłam, ale czytam. Co ja czytałam? Hemingwaya, Słońce też wschodzi, Upadek Kami i coś jeszcze. Aha, Kinga jeszcze, jednego Kinga i to był Pan Mercedes, też bardzo fajna książka, polecam.
Oj, przeczytałem parę książek, przeczytałem biografię Sera Alexa Fergusona, przeczytałem również chyba trzy książki Remigiusza Mroza. Zdecydowanie polecam tą lekturę. Jest to bardzo ciekawy autor, każda jego książka różni się od poprzedniej. Podejmuje bardzo ciekawe tematy, akurat tamte książki, które czytałem, były osadzone w przeszłości. Jedna w dwudziestoleciu międzywojennym, a druga w zaborze austriackim na początku XX wieku.
Przeczytałam wszystkie książki o Ani z Zielonego Wzgórza i były cudowne, powrót do dzieciństwa.
Historię zamachu z 11 września na pewno i parę książek fantazy, tak już bez tytułów, także trochę tego było.
To ja przeczytałam książkę Cassandry Clare, Pani Noc. Podobała się, tylko musiałam się spieszyć z przeczytaniem jej, bo mi się kończył termin w bibliotece. To przez ostatnie dwa dni przeczytałam połowę książki, bo nie mogłam tak na spokojnie.
W wakacje przeczytałam Dzieci Arbatu i co jeszcze? Folwark zwierzęcy, Nędzników.
Aniu, co przeczytałaś te wakacje?
Przeczytałam, nie chwaląc się, bardzo dużo książek w te wakacje. No, musiałam wybrać te najciekawsze. Pierwszą książką, o której powiem, to jest książka Krystyny Sanchez-Andrade pod tytułem Coco. I jak spora część osób może domyślić się, o jaką Coco chodzi.
O jakąś kurę, tak?
Nie, to no. Chodzi o słynną projektantkę Coco Chanel. Mam nadzieję, że kojarzysz.
No teraz coś mi zaświtało.
Zaświtało ci. No to bardzo dobrze. Powieść powstała właśnie na podstawie życiorysu tej znanej projektantki modowej. Jednak nie jest to taka czysta biografia. To jest bardziej ufabularyzowana historia Coco Chanel. Fabułę stanowią wspomnienia znanej projektantki. Są to wspomnienia starszej kobiety, która już jakby przeczuwa swoją śmierć. No i te retrospekcje są przeplatane przemyśleniami na temat decyzji i kroków podjętych właśnie w ciągu jej życia. Coco przedstawia nam się jako osoba niezwykle charyzmatyczna, niezwykle charakterna kobieta i zdecydowana, taka, która bezwzględnie dąży do wyznaczonych sobie celów. Wyznacza sobie jasne cele i bezwzględnie do niego dąży.
Ale ogólnie to jest dobrze napisana książka? Że...
Tak, to jest dobrze napisana książka, chociaż właśnie jeśli ktoś lubi czytać biografię, to myślę, że może poczuć lekki zawód. Bo właśnie jest to bardziej powieść niż biografia.
Czyli bibliografii na końcu nie ma?
No raczej tam nie znajdziemy. Nie pamiętam, żebym znalazła tam bibliografię do źródeł, do powiedzmy jakichś aktów urodzenia lub czegoś takiego.
To ja się może teraz wtrącę ze swoim jakimś wyborem.
Bardzo
wakacyjnym.
Proszę. No co takiego ciekawego przeczytałeś w wakacje?
No właśnie... Chciałem przeczytać wiele ciekawych książek, ale niestety tu powiem swoją historię życia. Musiałem wszystkie książki pochować w kartony, bo miałem remont. I no, tym sposobem...
Bardzo przykra historia.
Tak, i tym sposobem...
Pochować swoje książki.
Tak, w kartony. Oczywiście.
No w kartony, no ale jednak pochować.
Jednak. I tym sposobem musiałem sięgnąć po coś, co było jakoś dostępne w pierwszym, lepszym supermarkecie.
Pod ręką.
Tak, i trafił mi się Stephen King, Miasteczko Salem. Ogólnie Stephena Kinga ja nie lubię, nie przepadam za nim.
A co jest tego powodem?
Nie wiem, po prostu jakoś coś on ma w swoim pisarstwie takim, że no nie przejdzie, ale już myślę... No...
Ale no jednak Miasteczko Salem przeczytałeś.
Tak, na bezrybiu i rak ryba, tak jak się mówi, no. Więc no coś trzeba było przeczytać.
No i jak wrażenia?
Ogólnie no jak to Stephen King, no nie zachwycił mnie. Ale powoli może się przekonam do niego, bo jeszcze to nie było tak złe, jak myślałem, że może być.
Jesteś bardzo krytyczny wobec Stephena Kinga, którego wiele osób szanuje i lubi.
On ma dobre pomysły, jako pomysł wyjściowy, z którego ktoś potem może zrobić film. Genialne Leśnienie jest tego przykładem. Ale sam
lub jego... to, które tak. niedawno weszło do kina.
Ale sam jego pomysł wyjściowy, według mnie przynajmniej z tego, co na razie przeczytałem z jego książek, to jest to tak napisane, no nie wiem, mnie to nie porywa przynajmniej. Powiem za siebie, mnie to nie porywa. Może kogoś porywa dobrze, ale mnie nie do końca.
Najwidoczniej porywa wiele osób, bo cieszy się popularnością.
Oczywiście, z tyłu książki mamy praktycznie streszczenie całej treści, czyli że miasteczko Salem jest nawiedzone przez wampiry.
Myślę, że to po prostu jest wina wydania, a nie samego Kinga.
Nie, to jest w sumie też wina Kinga. Tam się nic nie dzieje przez całą książkę, a na sam koniec się coś dzieje.
Jak w większości książek. Akcja rozwija się przez całą książkę i dopiero pod koniec dochodzimy do pewnego rozwiązania.
Właśnie tam się trochę tak powoli rozwija i mi się to nie podoba. No, niby to ma no, budować napięcie, ale
patrząc
ja się...
na objętość książki, no to nie dziwię się, że akcja rozwija się powoli.
Ale jakoś nie, no mówię, ciekawa książka może, ale mnie nie porwała.
A ja z chęcią bym przeczytała.
Dobrze, to coś jeszcze masz do zaoferowania?
Mam do zaoferowania książkę Sycylijczyk autorstwa Maria Puzo.
Mario Puzo, kojarzę. Co on jeszcze napisał takiego ciekawego?
Na pewno kojarzysz coś takiego jak Ojciec Chrzestny. Na pewno, film na pewno każdy kojarzy, ale nie wiem, czy każdy kojarzy, że powstała też taka książka. I właśnie na podstawie tej książki powstała adaptacja filmowa. W trzech częściach, jeśli się nie mylę.
Dobrze. I o czym to jest?
To jest jakby uzupełnienie wątku z poprzedniej książki, czyli z Ojca Chrzestnego, uzupełnienie wątku Michaela Corleone.
Mhm.
Dokładnie. Jest to historia dotycząca właśnie pobytu Michaela Corleone na Sycylii. Jednak to nie on jest głównym bohaterem tej historii, tej książki. A głównym bohaterem tej powieści jest sycylijski buntownik, który już za życia obrósł legendą. Ten buntownik nazywał się Salvatore Giuliano. Bronił on po prostu biedniejszej ludności sycylijskiej w okolicach Palermo.
I co w związku z tym? Co z tego wynika?
Co z tego wynika? Historia jest bardzo porywająca i bardzo, powiedziałabym, trzymająca w napięciu, bo opowiada o takim życiu na granicy śmierci, powiedziałabym, bo Salvatore jest cały czas pod obserwacją, tak jakby pod ostrzałem. I jednak udaje mu się przeżyć właśnie dosyć długi czas, około 10 lat, coś takiego, ile dobrze pamiętam. I co ciekawe, ta powieść jest oparta na faktach, czyli na Sycylii istniał właśnie taki buntownik. Obrońca uciśnionych, można powiedzieć.
Ale to jest wtedy jego biografia, czy to jest tylko inspirowane pewnymi
faktami? To jest inspirowane. Chciałabym też zaznaczyć, że jeśli ktoś lubi ciepłe klimaty, a no, za oknem widzimy, jaką mamy pogodę, wieje, pada. Jeżeli ktoś chciałby poczuć klimat Sycylii, to bardzo gorąco polecam, ponieważ Puzo z wręcz reporterską precyzją opisuje klimat Sycylii. Można wręcz poczuć to słońce, ten zapach. Naprawdę to jest niesamowite. Byłam zaskoczona, jak bardzo książka może przenieść w to miejsce, w klimat, że można to poczuć po prostu czytając książkę. To jest niesamowite według mnie i bardzo gorąco polecam wszystkim, nie tylko fanom Ojca Chrzestnego, ale w ogóle wszystkim, którzy lubią poczuć właśnie ten gorący klimat.
No dobrze, to wtedy my chyba sobie wrócimy za chwilę, żeby tak odpocząć od tych gorących klimatów.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istnych psów. Płynący fala wśród medek statka, statek na parę sprzed lat stu. Tłum marynarzy pokład mu zdobi, słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe, aż się cni. Paro statki w piękny rejs, stawczym na parę w piękny rejs. Przy tłumurze klon dosłano, głośnych krzyków aż od rana.
tak śpiewnie dusza. Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki. Cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił. Marzył, by wieki mógł mu trwać. A statki w piękny rejs, statkiem na parę. Krzyków aż odda, tak śpiewnie dusza ka. Kąpielony kostiusz i na pokładzie ciało złóż. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyn tak cudnie śluba gra.
Wracamy do naszego omawiania wakacyjnych lektur.
No, może to... nie lektur, to jest złe słowo.
Ja dobrze, nie czemu nie lubisz?
Lektura mi się źle kojarzy. Kojarzy mi się ze szkołą.
No dobrze, to wracamy do wakacyjnych
propozycji.
Książek.
Propozycji.
Wakacyjnych
bardzo,
propozycji. No,
bardzo,
propozycje na przyszłe wakacje.
Tak. Ja może tutaj powiem o książce teraz, która mnie bardziej zachwyciła niż Stephen King. To jest książka Kena Kesey'a Lot nad kukułczym gniazdem.
A to bardzo znany tytuł.
Tak. No oczywiście większość osób pewnie kojarzy ten tytuł
z filmem.
Tak. Milosza Formana. Oczywiście ten film powstał na podstawie książki Kena Kesey'a wydanej w latach 60. w USA. I jak pewnie większość osób kojarzy z filmu, akcja rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym, tak? McMurphy, który nie jest chory psychicznie, dostaje się do szpitala psychiatrycznego, bo chce uniknąć więzienia. Po przeczytaniu tej książki uważam, że to jest najlepsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałem.
No proszę.
Naprawdę.
A dlaczego tak uważasz? Co cię zachwyciło najbardziej?
Ta historia jest uniwersalna, a jednocześnie opowiada o wszystkim, o całym społeczeństwie, tak? A poniekąd opowiada tylko wycinek, który dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, czyli w przestrzeni dla nas, ludzi pobocznych, przestrzeni niedostępnej.
Czyli mówisz, że gdyby zmienić, powiedzmy, miejsce akcji, to te same wartości zostałyby zachowane.
W sumie tak. Jak sobie o tym tak myślałem, to nawet przyszło mi porównanie do Czarownic Salem Artura Millera. Bo tam też jest podobny jest klimat, że jest takie osaczenie wśród społeczeństwa jednej jednostki, tak, i nie można się z tego wykaraskać w żaden sposób. Co jest ciekawe, bo mnie to właśnie zdziwiło, narratorem jest, nie wiem, czy zgadniesz, kto jest narratorem w książce?
Nie będę nawet strzelać.
Jeżeli ktoś oglądał film, to też może się zdziwić, to jest narratorem jest... ja myślałem, że będzie nim sam McMurphy, tak? Który opowiada swoją historię.
No to byłoby całkiem logiczne.
Tak, ale nie. Narratorem jest ów prawdopodobnie głuchoniemy Indianin, który udaje głuchego, ale nie jest tak naprawdę głuchy. Co też daje nam ciekawą dosyć perspektywę, ponieważ narrator... w sumie jest wszędzie, wszystko słyszy, nie udziela się za bardzo. Każdy się przed nim uzewnętrznia, no bo w sumie każdy myśli, że on jest głuchy i nie słyszy. a jednocześnie on nam opowiada swoją historię jako z perspektywy osoby psychicznie chorej. Więc też różne punkty widzenia mamy na te sytuacje. Co jest bardzo według mnie dobre i ja polecam całym sobą te pozycje. Aniu, czy masz coś jeszcze tutaj do zaoferowania naszym
tak,
słuchaczom?
Mam też książkę mojej ukochanej autorki Agaty Christie. Jest to książka ABC. Absolutna klasyka, jeśli chodzi o kryminały.
ABC to mi się kojarzy z Orzeszkową.
Nie, to jest całkiem inne ABC. I to zaraz wyjaśnię, dlaczego. Jest to książka z serii tych, których bohaterem jest detektyw Poirot. Mały, śmieszny człowieczek, śmieszny belk. Dla tego detektywa zbrodnia, która została popełniona w tej książce, jest osobistym wyzwaniem. Bo nie wiem, czy domyślisz się dlaczego.
Chyba nie, aż tyle książek z detektywem Poirot nie przeczytałem, żeby wiedzieć, co on tam może osobistego przeżywać.
Jest to dla niego osobiste wyzwanie, gdyż dostaje od zbrodniarza listy z datą i miejscem, które zapowiada przestępstwo. Zostanie popełnione w tym miejscu o tej konkretnej godzinie. Zawsze dostaje te listy z około tygodniowym wyprzedzeniem. I to na początku potraktował to jako jakiś zuchwały żart. Jednak no nie, to nie był żart. To było wyzwanie bardzo pewnego siebie i zuchwałego człowieka.
Jak w sumie w każdej chyba powieści kryminalnej nie. Zbrodniarz musi być zuchwały chyba, nie? Czy...
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Nie okay. Zawsze. Zuchwali przestępcy, którzy planują z dużym wyprzedzeniem swoje zbrodnie, jest naprawdę rzadkim zjawiskiem, moim zdaniem.
Bo w kryminałach.
W kryminałach, tak. Raczej chodzi o przypadkowe zbrodnie, które ktoś skrzętnie próbuje zatuszować. Ale wracając do samego ABC. Dlaczego właśnie to się nazywa ABC? Bo w każdym miejscu, w którym została popełniona zbrodnia, zostaje jakby podrzucony rozkład jazdy kolei, pociągów, zwany potocznie w Anglii ABC, ze względu na to, że po prostu jest tam alfabetyczny spis miejscowości w całej Wielkiej Brytanii. Nie chcę zdradzać za dużo, bo jednak kryminały powstały po to, żeby budować napięcie i na końcu, żeby ta sprawa została rozwiązana. I chcę tylko powiedzieć, że właśnie sama autorka dezorientuje czytelnika, strasznie dużo pułapek na niego zakłada.
Ale Christie tak ma, że ona w każdej powieści tak zakłada
tak,
różne...
Tak, ale w tej już to jest naprawdę wyjątkowe, bo naprawdę wiele książek Agaty Christie już przeczytałam i to było dla mnie duże zaskoczenie, jak łatwo Christie dezorientuje czytelnika. Co jest ciekawe, najbardziej trzeźwym i myślącym umysłem jest w postać fikcyjna, właśnie detektyw Poirot, który nie daje się zwieść żadnej fałszywej poszlace.
Dziwne by było, gdyby detektyw dał się zwieść.
A wiesz, że bardzo często się zdarza, że detektywi podążają fałszywym tropem i dopiero na końcu, już kiedy myśli, że nic się nie da odkręcić, właśnie wpada na genialny pomysł. I rozwiązuje.
Trafia się dodatkowy dowód w sprawie...
Niekoniecznie dodatkowy dowód. Akurat Poirot ma coś w sobie takiego, że po prostu on nie potrzebuje jakby dowodów w postaci, nie wiem, jakiegoś listu, niedopałka czy coś takiego. On po prostu myśli, dużo myśli nad sprawą. Próbuje się wgryźć w psychikę.
Małe szare komórki, jak on to mówi.
Dokładnie. Małe szare komórki pracują. I stąd mamy rozwiązanie zagadki kryminalnej akurat w tej serii książek.
Tak.
Coś jeszcze ciekawego chciałbyś przedstawić?
Coś jeszcze ciekawego. Tak chyba na koniec już zupełnie. Nie jest to jakaś powieść, ale dosyć ciekawy zbiorek w sumie do przeczytania albo na weekend, albo jak ktoś ma jakąś wolną godzinkę. To jest Wisława Szymborska, Poczta literacka, czyli Jak zostać lub nie zostać pisarzem. Tytuł tajemniczy, dlatego ja już szybko wyjaśniam, o co
bardzo
chodzi.
Bardzo proszę, bo Wisława Szymborska kojarzy się z poezją bardziej.
Tak. I tu w sumie też jest trochę o poezji, ponieważ Poczta Literacka to była taka instytucja, do której młodzi pisarze, młodzi poeci wysyłali swoje, może nie poezje, tak, to swoje wypociny, tak?
Swoje wiersze po prostu.
Swoje wiersze, tak.
Rymowanki.
Powiedzmy. wysyłali swoją twórczość i czekali na opinię, czy to się w ogóle nadaje, czy się nie nadaje. I Wisława Szymborska była jedną z osób, które na te przysłane wiersze odpowiadały. A odpowiedzi były umieszczane w gazecie. I ten zbiorek to jest zbiór tych odpowiedzi. Nie wiemy, na jakie teksty literackie ona odpowiada, ale odpowiada w tak charakterystyczny dla siebie sposób, że...
Przede wszystkim to jest takim zgryźliwym humorem, myślę.
Tak,
bo właśnie Szymborska była z tego znana.
Tak, no to jest jedno, tak, opowiadanie może od biedy nie mieć początku ani zakończenia, środek jednak wydaje się konieczny. I w takim bardzo lakonicznym zdaniu już początkowy twórca wie, a przynajmniej powinien
domyślić
wiedzieć,
się chociaż.
Tak, domyślić się, że jego twórczość jest do niczego.
No może nie do niczego, może po prostu powinien przemyśleć konstrukcję swojego opowiadania.
Tak, ale wiele tam jest nawet odpowiedzi na to, że wiesz, ludzie przysyłają teksty jako brudnopis, w ogóle niepoprawiony, ze skreśleniami. Szymborska też nam pisze, ale właściwie czemu ja mam to czytać? Kto to ma czytać? Jak panu się nie chciało tego przepisywać na czysto, to czemu ja mam to czytać?
Inaczej... Merytoryczne uwagi troszeczkę z łyżką dziegciu, powiedziałabym.
O, bardzo, tak, bardzo dobrze powiedziane, więc ja osobiście bardzo polecam.
Ale to też bardzo ciekawe, żeby poznać kogoś znanego tylko z poezji, z jego twórczości poetyckiej, właśnie spojrzeć na niego z całkiem innej perspektywy.
No ale to jest Szymborska, ona, ten jej język taki właśnie zgryźliwy jest dosyć charakterystyczny. Może nie w poezji.
W poezji nie, ale no, to właśnie będzie bardzo ciekawe dla kogoś, kto... Tak. Po prostu zna Wisławę Szymborską tylko z poezji.
A przy czym właśnie mówię, te odpowiedzi są dosyć króciutkie, więc nawet jak się ma godzinę wolną, można sięgnąć na dowolnej stronie, otworzyć i się po prostu delektować tymi ciętymi ripostami na beznadziejne wiersze.
Wisława Szymborska, mistrzem ciętej riposty, to myślę, że będzie dobre podsumowanie naszego wywodu.
Dobre podsumowanie, więc dobre podsumowanie chyba też naszej audycji. Więc będziemy powoli kończyć, ale chyba jeszcze mamy tutaj dla was pewne wydarzenia, aktualności, które nas tutaj spotkają w następnym tygodniu, w tym tygodniu, który teraz się rozpoczyna.
Tak, chodzi tutaj o trzydniowy, można by to nazwać, event.
Maraton kryminalny, ja bym tak to nazwał.
No, trzydniowy maraton kryminalny, który nazywa się... Afera kryminalna.
Afera kryminalna organizowana w Bibliotece Miejskiej 3 dni od 19 października do 21 października, czyli od czwartku do soboty.
Dokładnie tak.
I co nam tam się szykuje?
19 października w czwartek w filii przy ulicy Gospody.
Na Żabiance.
Na Żabiance, dokładnie. Będzie rozmowa z Agnieszką Pruską, Izabelą Żukowską i Adamem Ubertowskim, której tematem będzie zbrodnicze Pomorze.
To będzie o 16.30, to tak dodajmy. Bo potem to już mamy następne spotkania.
O 17.45 spotkanie z Alfredem Siateckim.
Tak, potem o 19 z Adamem Regiewiczem z tytułem Co porabia detektyw w czasie wolnym. I o 20?
O 20 spotkanie z Tomaszem Sekielskim. Będzie to promocja książki Zapach suszy.
Ciekawie się zapowiada. 20 października, to już będzie inna filia, to już będzie na Jagiellońskiej na Przymorzu. Będzie najpierw spotkanie z Krzysztofem Beśką z promocją książki Konstelacja zbrodni. Co będzie o 17.15?
Trupów hurtowo 3, czyli rozmowa z Joanną Jodełką, Wojciechem Chmielarzem i Michałem Larkiem.
Tak, potem będzie o 18.30 Krwawa setka po latach. Ciekawy tytuł. I rozmawiają Wojciech Burszta i Mariusz Czubaj.
O 19.30 będzie rozmowa na temat kryminałów skandynawskich.
Czyli taki właściwie wstęp, ponieważ o 20 już mamy gościa specjalnego, czyli Johan Theorin.
Który po prostu jest autorem
szwedzkich kryminałów.
Dokładnie tak. I 21 października w sobotę w Bibliotece Manhattan.
Najdłuższy dzień.
Najdłuższy dzień.
Sproponowany.
Tak, zaczyna się po prostu wcześniej.
Czyli będzie już o 13.30 mamy też spotkanie z Michałem Larkiem.
Który będzie promował swoją książkę
Dekada. Potem spotkanie z Martą Guzowską.
o 14.45 dodajmy.
Tak, która promuje książkę Reguła numer 1. Potem o 16.00 spotkanie z Jakubem Żulczykiem.
Promocja książki Wzgórze Psów.
Tak, o 17.15 spotkanie z Markiem Krajewskim, który będzie promował książkę Mok ludzkie zoo.
O 18.30 znowu gość specjalny.
Stefan Achnem. I jeszcze tego samego dnia, nawet jeżeli ktoś by był zainteresowany, będzie w bibliotece w Gdyni i też...
W bibliotece Śródmieście.
Tak. Dajmy. Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem o 16.00 albo o 17.30 spotkanie z Jakubem Szamałkiem. A tu i tak muszę dodać, że powiedzieliśmy tylko o niektórych wybranych wydarzeniach.
Dokładnie tak. Bo...
Związanych stricte z literaturą, a jeszcze wiele, wiele więcej związanych z samym kryminałem czy detektywistyką.
Dokładnie.
Które dzieją się i w Gdańsku, i w Sopocie, i w Gdyni już wspomnianej.
I w wielu innych miastach.
W wielu innych miastach, ale tu się skupiam na Trójmieście.
Tak, to ogólnie będzie się działo na Pomorzu.
Tak.
Cały event.
Tutaj. Na miejscu. Więc my już zapraszamy was na to wydarzenie. Na pewno będzie bardzo ciekawe. I do usłyszenia za tydzień.
Anna Tarchan.
Jakub Ruźniak.
Dziękujemy.
Raport literacki.